Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Dzień dobry, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Kolejny odcinek naszego podcastu. Dzięki uprzejmości Radia Tok FM. I zaczynamy króciutko od ogłoszeń drobnych i komunikatów. Cała nasza redakcja została poinformowana, że jak Państwo świetnie wiedzą, trwa cisza wyborcza. Państwo będą...
Cicho.
I my, u nas cisza wyborcza w pewnym sensie od początku funkcjonowania i Babla, i Lechistanu. Nasze aluzje są tak głębokie i tak opatrzone takimi barokowymi ornamentami, że nawet jak są, to i tak nikt ich nie rozumie. W związku z czym mamy ciszę wyborczą.
Całe życie, tak?
Nie agitujemy, nie namawiamy do niczego, a za to czytamy listy od państwa, które państwo wysyłają.
Ludzie listy piszą.
W każdym razie na adres babelmałpatok.fm, babelmałpatok.fm napisała pani Magda z Krakowa. Witajcie, skoro już przeszliście ze mną na ty. No i stało się. Odsłuchałam wszystkie podcasty, poczynając od Lechistanu do ostatnio piątkowego. Nie wiem, jak dam radę czekać aż tydzień na każdy kolejny odcinek. Krótko. Po pierwsze, wielkie dzięki za historyczne opowieści, których da się słuchać z ogromną przyjemnością. Po drugie, układający programy w szkołach powinni się nauczyć od Adama, że dla słuchających, dzieci i młodzieży również, a może przede wszystkim, bardzo ważny jest kontekst. Historyczny, geograficzny, sztukowy, w cudzysłowie, religijny i każdy inny, dla zrozumienia snutej opowieści przydatny. I to w sumie na każdym przedmiocie, nie tylko na historii czy polskim. Kontekst i odrobina humoru. Po trzecie, co z inicjatywą z Muzeum POLIN, o której wspominaliście kilka podcastów temu? Pani Magdo, po pierwsze, bardzo dziękujemy za to, że pani z nami jest. Bardzo dziękujemy, że pani do nas napisała. Co do programu szkolnego, powiedzmy sobie szczerze, w świecie idealnym ministrem edukacji jest właśnie Adam Balcer.
Musisz nie agitować.
No nie, nie, to nie jest agitacja żadna. Przecież nie startujesz w wyborach. W każdym razie, pani Magdo, bardzo dziękujemy.
Partia Kabała.
Za dokładne, szczegółowe wsłuchiwanie się w to, co mówimy. Rzeczywiście, jeśli chodzi o inicjatywę z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ona jest w procesie. No, czy to dobrze to ująłem,
tak.
Adamie? W procesie.
No nie wiem, jak ty jesteś taki trochę korporacyjny chłopak, no to wiesz, no.
Ale z wyglądu ty masz...
Z języka, no. Tak, pracujemy, dzieje się, na naszych oczach dzieje się historia przez duże H. Zaczynam agitować. I w przyszłym roku pochwalimy się naszymi osiągnięciami współpracy z Muzeum POLIN, ale na razie cicho sza.
Tak, cichosza. Tak. Cisza wyborcza.
Cisza wyborcza. Główna teza. Przechodzę od słów do podcastu.
Babla.
Tak. Więc opowiemy wam dzisiaj o rodzinie De Witte. Wielka rodzina niderlandzkiego pochodzenia, bardzo ciekawa w historii Polski, Ukrainy i Rosji. Będzie wojsko, architektura, będzie pozytywnie, ale też bardzo negatywnie.
Jak to na świecie.
Jak to u nas, przepraszam.
Jak to w życiu.
Tak, bo było dużo o malarstwie, ale pamiętajmy, że Niderlandczycy czy też Holendrzy to też znakomici architekci, ale szeroką ławą idziemy. Czyli wiadomo, jak architekt, to inżynier. Jak inżynier, to już blisko do wojskowego. A stąd, no to oczywiście... tutaj ja nikogo nie agituję. Wiecie, że się wygłupiamy. Za mundurem,
panny sznurem,
spokojnie. Tak to wam pokażę.
Czyli jeszcze
co tu się dzieje.
Kochać bon vivant i... Jeśli,
tak, tak. No więc uwaga.
Uwaga, wszyscy studenci Politechniki na kierunku architektura.
Zaczynamy od...
Cieszcie się, że...
Tak, że nie jesteście...
W Niderlandach.
Nie, no dlaczego nie? No to tak nie mówimy. Raczej cieszcie się, że... No tyle zaraz sobie wybierzecie postać, którą nie chcielibyście być i tą, którą chcielibyście być. Uwaga.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Zaczynamy od Jana De Witte, urodzonego w roku 1709 i słuchajcie, najprawdopodobniej urodził się na polu bitwy pod Połtawą, tej legendarnej, gdzie Piotr I rozgromił Karola XII i hetmana ukraińskiego Iwana Mazepę.
Ale urodził się na polu bitwy.
Opadł kurz.
Rozumiem.
Tak.
Urodzić się w trakcie bitwy.
No więc generalnie tata jego służył w wojsku rosyjskim. Stąd się tam wziął. I to jest taka jedna z wersji. Zmarł to na pewno 24 grudnia w Boże Narodzenie w Kamieńcu Podolskim w roku 1785. No jak patrzymy na jego krótki biogram, to mamy inżynier wojskowy, architekt, w tym przedstawiciel rokoko. I generał lejtnant wojsk koronnych, był też długo bardzo komendantem ważnej twierdzy, jaką był Kamieniec Podolski przy granicy z Imperium Osmańskim i cenionym architektem, to już było, przepraszam, przeciwnikiem między innymi Konfederacji Barskiej, zwolennikiem króla Stanisława Augusta. Natomiast właśnie o czym wspomniała Maria z Krakowa, kontekst
Magda.
Jest ważny.
Maria. Pani Magda z Krakowa.
Pani Magda, przepraszam, Magda. Bardzo panią przepraszam.
Pani Magdo,
ale
może pani ma na drugie
ty.
Maria
Magda,
i w ogóle nie ma żadnego problemu.
Tak,
trzeba do nas
tak,
napisać.
Sorry. To wszystko, tak jak to się mówi w Polsce, przepraszam wszystkich, którzy poczuli się chociaż troszkę urażeni. W tym może, nie wiem, Magdę. Sorry. Wracamy. Więc kontekst, słuchajcie, jest czasy saskie, prawda? Od Sasa do Lasa, jedz i popuszczaj pasa i tak dalej. Początki były dramatyczne, bo była to trzecia wojna północna, właśnie wtedy co 1709, Połtawa, no to nasi szwedzcy przyjaciele mieli swoich sojuszników, Stanisław Leszczyński, ale mieli też przeciwników Augusta Sasa, który trzymał z Rosjanami, no i te armie tak góra, dusz, wszerz, wzdłuż, wszędzie, gdzie się dało, no i oczywiście, no wiecie jak to jest, wojsko musi z czegoś żyć. Wojsko wtedy staje się właśnie, przestaną być za mundurem panny sznurem, tylko dzieją się nieciekawe bardzo rzeczy. Głód, choroby, epidemie, no i generalnie dramatyczny okres. Ale potem mamy długi okres z krótką tylko przerwą, naprawdę pokoju. I generalnie Polska wtedy, chociaż jest de facto rosyjskim protektoratem, rozwija się. I efektem tego rozwoju nam się kojarzy z dekadencją, z zaprzaństwem.
Ale jest rosyjskim protektoratem?
Tak,
pytam w imieniu...
De facto jest rosyjskim protektoratem. No nazwijmy rzeczy po imieniu.
Bo? W sensie w jakim? Że...
No ci Sasowie, Wettynowie, no są, jest coś takiego, że na przykład, no wiesz, jak próbuje to szlachta zmienić i wybrać Stanisława Leszczyńskiego po raz drugi, nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, no to jest interwencja po prostu rosyjska.
Aha, w tym znaczeniu,
na przykład,
że...
no ale no wcześniej też cały czas ingerują, no jesteśmy od tej wojny północnej już bezdyskusyjnie rosyjskim protektoratem z oczywiście, że pewne udziały znaczące mają inni sąsiedzi, czyli Austria i Prusy.
Ale jeszcze przed rozbiorami.
Tak, oczywiście. No, na tym polegają rozbiory, że protektor oddaje kawałki Polski, bo sam się rozszerza bardzo kosztem Turcji, więc dochodzi do zachwiania równowagi sił. Tak? No więc wracamy. Architektonicznie rozwija się naprawdę na wielką skalę. Piękna architektura, odbudowa po wojnach, pieniądze są, spokój i bez wojny, więc rokoko w Polsce, tutaj historyk bardzo dobry sztuki Zbigniew Hornung twierdzi, że no po prostu oryginalne, dochodzące do poziomu zachodniego, to jest nawet no lepiej niż XVII wiek barok, który został też solidnie zdewastowany ze względu na wojny. No i mamy potężnych fundatorów, którzy mają bardzo dużo pieniędzy, magnatów, latyfundia, no wiadomo, że jakim kosztem, no ciężkiej pracy, najdelikatniej mówiąc, półniewolniczej chłopa i to szczególnie rozkwit na wschodzie kraju, gdzie są wielkie latyfundia. No i oczywiście dzięki temu widać też ciekawe elementy oryginalne, bo wchodzą do tego elementy na przykład sztuki prawosławnej, nawet byśmy powiedzieli jakieś elementy islamskie, jeśli chodzi szczególnie o dekoracje, ornamenty, o takie zdobienia związane na przykład z takimi rzeczami jak dywany i tak dalej, to też wchodzi, tak, do architektury. No to rozwija się to pięknie, teraz wyłączamy całą kwestię społecznego wyzysku. No i tak to jest, że rodzina de Witte przybyła najprawdopodobniej na początku do Prus książęcych z Holandii. Skąd pochodzili? Z Dordrechtu i z tej rodziny pochodził też Jan de Witte, pan, który był wielkim pensjonariuszem, można go nazwać wiceprezydentem Republiki. Żył do roku 1672, jest jednym z największych polityków w dziejach Holandii, zamordowany i to w sposób bezwzględny przez przeciwników politycznych. Słuchaj tego. Nagie, okaleczone ciało, zawieszone na publicznej szubienicy, podczas gdy tłum tych oranżystów, przeciwników w szale kanibalistycznym, ja nie żartuję, zjadł i jego jeszcze pieczone wątroby. Było naprawdę bezwzględnie. Mówiłem, że to będzie trochę dla dorosłych.
Zapomniałem na początku dzisiejszego odcinka.
Tak, ostrzec, że będzie bezwzględnie, więc jak
weganie
ktoś lubi wątróbkę,
wegetarianie powinni
tak, było bezwzględnie.
Wiedzieć,
to nie są żarty, są obrazy. Są obrazy,
ludzkie
które to
wątroby.
Pokazują.
Obrazy.
Tak, więc rzeczywiście wówczas można powiedzieć, że wyjazd z Holandii miał dla rodziny De Witte pewne duże atuty. Tak? No tak to nazwijmy. Więc architekt miał tatę.
Zaraz, jedna rzecz. A dlaczego akurat onarzyści zamordowali...
Bo był ich przeciwnikiem politycznym. To jest agitacja chyba, Paweł, tak?
Och, Boże, co za wspaniałe czasy, w których żyjemy, bo nie wyobrażam sobie, że teraz w ramach na przykład jakichś sporów politycznych ktoś komuś upiecze wątrobę.
Teraz a propos Holandii, to bym sugerował, żeby się przyjrzeć i zastanowić nad tym, że tam akurat na przykład nie ma progu wyborczego, i partii jest kilkanaście w parlamencie i trzeba się dogadać i dwie największe razem wzięte mają tyle co u nas, nawet troszkę więcej niż jedna partia, która zajmuje drugie miejsce, nie posługując się nazwami. No i trzeba się dogadać. Dobra, ale wtedy nie chciano się dogadać, tylko polano,
czym to się kończy?
Była preferencja, żeby zjeść wątróbkę. Olano. To tak tutaj Słowację przywołaliśmy. No dobra, no więc tata architekta Jana też się nazywał Jan i z tego powodu jest znany jako starszy. I to jest, słuchaj, jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ druga żona jego to Ormianka, czyli macocha naszego architekta to Ormianka, polska Ormianka i córkę też jak wychodziła za mąż, to ślub był w kościele ormiańskim. I matka chrzestna brata przyrodniego naszego bohatera to też Ormianka. Czy widzicie, to tylko w Polsce, że można robić koligacje ormiańsko-niderlandzkie, no. I dalej, jak patrzymy na projekty, no to jest wątek jeszcze ormiański. W Kamieńcu Podolskim, słuchajcie, jest kościół świętego Mikołaja, ale ormiański. To był obrządek wówczas katolicki, tylko ormiański, bo oni byli w Unii. Tak to dzisiaj ich mamy w Polsce. No i dzisiaj została dzwonnica, ale prawdopodobnie właśnie ten kościół zaprojektował nie kto inny, tylko nasz Jan. Czyli widzicie, Holender aktywny bardzo na tak zwanych kresach wschodnich. Dalej, Berdyczów, o którym pisz pan na Berdyczów, o którym wam dużo opowiadaliśmy ze względu na wspaniały zespół klasztorny, który też łączył różne elementy. No więc otoczony murem obronnym ze strzelnicami, basztami, fortyfikacjami. Kto przebudował? Nasz Jan.
I teraz dopiero słuchacze i słuchaczki rozumieją, że może być architektem i wojskowym
tak,
w jednym ciele i w jednym
dokładnie.
Duchu.
Dokładnie. Połączył tą przebudowę murów z pracą nad właśnie budową górnego kościoła. To się czasami łączy, tak? Buduje kościół i fortyfikację jednocześnie.
Armat
tak?
Koło kaplicy, poproszę.
Gmach komendantury i koszary w Kamieńcu Podolskim. Aha. Projekt cerkwi grecko-katolickiej w Kamieńcu Podolskim. W Poczajowie, o którym wam wiele opowiadaliśmy, wspaniały, bardzo ważny, tak, wówczas cerkwi grecko-katolickiej obraz Matki Boskiej, to on buduje tymczasową kaplicę dla tego obrazu. Aha. Mołdawianie się do niego zgłaszają z prośbą o projekty, a on jak... siedząc w tym Kamieńcu Podolskim, to zaprzyjaźnił się i z Turkami, i z Tatarami, stał się ekspertem od Imperium Osmańskiego i Hanatu Krymskiego. Ale jego dziełem życia, bezdyskusyjnie i czymś wspaniałym, zaraz oddamy głos Zbigniewowi Hornungowi, to jest Kościół Dominikanów we Lwowie. Jak będziecie we Lwowie, koniecznie to jest jeden z symboli miasta. Przypomina z Wiednia dzieło Jana von Erlacha, też bardzo piękny kościół świętego Karola Boromeusza. Kojarzysz?
Tak.
Kojarzysz. No, wpływy czeskie też widać ewidentnie, baroku i rokoko czeskiego. Związki inspiracyjne dostrzegają też historycy z Tylmanem z Utrechtu. Opowiadaliśmy wam o nim. Architekt niderlandzki, który bardzo dużo budował w Polsce, no, numer jeden bezdyskusyjnie, pod koniec XVII wieku. I teraz Zbigniew Hornung. Uwaga. Za co bardzo chwali naszego bohatera. Zdobył się na harmonijną syntezę właśnie w tym kościele dominikanów, dwóch sprzecznych i nie dających się pozornie ze sobą połączyć kierunków w architekturze, które rozwijały się w stałej wobec siebie opozycji. A to, uwaga, te kierunki. Tektoniczny racjonalizm Palladia. Tak to się pisze, proszę pana.
Tektoniczny
racjonalizm Palladia. Uwaga, z nieokiełznaną fantastyką i malarskim rozwichrzeniem rokoka. Ha! Strafiony, zatopiony. Eksperyment bez precedensu na Zachodzie. Tak? Więc mamy człowieka, który jest według Horunga jednym z najwybitniejszych XVIII-wiecznych architektów. Ale można na niego spojrzeć też inaczej, że z wiekiem, no jak to wiecie, no ludzie się zmieniają, no więc na przykład Stanisław August Poniatowski, patrząc na niego jako na generała, pisał o nim tak: ten skrzętny i ostrożny dziad. No można powiedzieć tak dobrotliwie.
Ageism, tak,
tak
nie wolno. Ageism.
Ale no, ktoś by odpowiedział, no właśnie, to trochę, mówiąc stereotypowo, niderlandzkie cechy, tak? Był dowódcą surowym, bezwzględnym, a czasami nawet okrutnym. Na przykład generał Fryderyk Alojzy Brühl, znakomity organizator artylerii polskiej, nie wie za to. Tak, człowiek, tutaj Łojek i polski historyk go napisał, wielce światły i humanitarny. No jak kogoś się nazywa skrzętnym i ostrożnym dziadem i przeciwstawiasz mu od razu kogoś, że jest światły i humanitarny, to wiadomo, że będzie obrażał. Ci, co znają i co zakosztowali komendy Wita, będą woleli palnąć sobie kulą w łeb. No rzeczywiście wielce światły. Jak wrócić do niego? Jedni pójdą za granicę do Prusaków, inni rodem z Podlasia. Odkomenderowanie do Kamieńca uważają za równoznaczne z wypędzeniem na Sybir. Twarda ojcowska ręka, stary dziad. No ale miał też swoje hobby nasz Jan de Witte. To była zbieranie monet. Kolekcjoner, prawda, czyli numizmatyk, monety, medale i wiecie, no jak ktoś mieszka w Kamieńcu Podolskim, no to patrzy na południowy wschód i wie, że tam są te ziemie starożytne, gdzie, prawda, starożytna Grecja, Rzymianie, więc stamtąd oczywiście zawsze można zdobyć jego względy, przywożąc mu jakieś suweniry. No i taką postacią, która bardzo często przywoziła mu suweniry i które wprawiały, cytuję Jerzego Łojka, w zachwyt i rozczulenie, był pan, uwaga, Karol Boskamp Lasopolski. To Boskamp to jest dosłownie lasopolski tłumaczenie. Co to za pan? Więc uwaga, szambelan królewski, konsyliarz, pracownik gabinetu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, internuncjusz Rzeczpospolitej w Imperium Osmańskim, sekretarz do spraw tureckich w Departamencie Interesów Cudzoziemskich Rady Nieustającej. Takie się kiedyś, drogi Pawle, miało tytuły.
Czy miał wizytówkę wielkości, tak, po prostu A4.
Tak. No więc uwaga. Parę słów o nim, bo to niezwykle ciekawa postać. Więc pan Boskamp był z pochodzenia Francuzem. Francuzi, no, takim się części ułożyło w życiu, że przeszli na kalwinizm. Nazywa się ich hugenotami. No i musieli z ojczyzny swej uciekać. I znajdowali schronienie w Niemczech, stąd w Berlinie możecie zobaczyć bardzo wyraźne ślady. Oni byli bardzo wykształceni, know-how w Szwecji i między nimi walczyli potem z nami. Oraz w Holandii. Z Holandii trafili, moi drodzy, do RPA. I wielu Afrykanerów ma też korzenie holenderskie. Przepiękna aktorka i bardzo dobra, tak, dokładnie, bardzo dobrze, że mnie złapałeś. Charlize Theron. Wow. To jest właśnie ten prezydent, który doprowadził do końca apartheidu.
Botta?
Nie. De Klerk. Dokładnie. Więc jednym z takich postaci był pan Karol, który urodził się w Holandii w rodzinie wygnanych z Holandii, z Francji hugenotów, kalwinów. No to najbliższe, gdzie można było uciec Kalwin do kalwinistów, do Holandii. No i zaczął swoją karierę w roku pańskim 1756. Na początku jako skromny kurier w służbie króla pruskiego Fryderyka II. No i jego kariera tak się ułożyła, że trafił do Stambułu. I tam był oczywiście smykałka do języków, poliglota, elokwentny, tak. Więc generalnie w tej sytuacji tam dochrapał się stanowiska ministra pełnomocnego, ale przy Hanie Krymskim, czyli trafił na Krym. I tutaj, słuchajcie, zaczyna się oczywiście nasz erudyta. Okazuje się, że ma słabość do pieniędzy i pięknych kobiet, która się przekłada też na to, że no, jest też, no, handluje nimi, nazwijmy rzeczy po imieniu, i są one jego niewolnicami. i w efekcie Jerzy Łojek, dobrze powiedziałem, drogi Pawle.
Powiedziałeś
dlaczego nie powiedziałeś, a ja się zacząłem poprawiać. Już. Sprawdziłem, teraz widzicie, to się dzieje też czasami na żywo, na wszelki wypadek nie byłem pewien, ale dobrze powiedziałem. Tak człowiek sobie poprawia teraz troszeczkę morale. Esprit de corps. No więc generalnie Han się wkurzył, ponieważ poszło o kobietę, ale na zasadzie biznesowej, tak? Ta pani mi się podoba, mi też się podoba. Ja chciałbym ją kupić. Nie, ja chciałbym ją kupić. No niestety takie były czasy. No więc musiał opuścić Hanat Krymski ze względu na ten spór. No i następnie tak się u niego potoczyła biografia, że trafił do nas, do ojczyzny naszej. I oprócz tego, że zajmował się, nazwijmy rzeczy po imieniu, stręczycielstwem, to uznano, że właśnie można z niego zrobić, wysyłać go jako dyplomatę znającego języki właśnie z misjami do Stambułu, dać mu tytuł szambelana, tak? On został nobilitowany, tak? Stąd zmienił nazwisko i z Boskampa zrobił się Lasopolski. Las Opolski, tak? No i oprócz tego trafia właśnie do Pery, przedmieścia Stambułu. Tam jest przedstawicielstwo i między innymi zorganizował tam uroczysty bankiet w dniu świętego Stanisława, tak? Pierwsze wielkie przyjęcie, więc awansuje w tej naszej, prawda, hierarchii dyplomatycznej i tutaj na tym przyjęciu dochodzi, o tym będzie następny podcast i to będzie już naprawdę dla dorosłych.
Do czego dochodzi?
No dochodzi do tego, że odkrywa postać niezwykle ciekawą, kurtyzanę grecką, panią Zofię Glawani, o której piękną bitynkę, o której właśnie Jerzy Łojek napisał książkę, tak? O której wam jeszcze, o której trzeba zrobić odrębny podcast, bo to jest taka postać. I gdzie mamy związek teraz z rodziną De Witte? Bo okazuje się, że nie tylko numizmatyka, ale też inne rzeczy to specjalność pana Boskampa, ponieważ kiedy tak się życie ułoży, że pani Zofia Glawani zostanie żoną syna Józefa Zeferyna de Witte, syna naszego Jana. Ale nim do tego dojdzie, zatrzymajmy się przy panu Karolu Boskampie. Jaka była jego dalsza kariera? Bo to jest bardzo ciekawa historia. Więc zaczął handlować bursztynem. To robił z biznesmenami żydowskimi z Rzeczpospolitej. Bursztyn był bardzo popularny w Imperium Osmańskim. I między innymi stwierdził, że oprócz dyplomacji to będzie się zajmował też przedstawianiem różnych wizji, strategii, co Polska powinna robić i to było naprawdę megalomańskie, bo jak mówiliśmy, była protektoratem, ale on przedstawił na przykład, królowi przedstawił swój projekt Vox in Deserto, który zakładający zdobycie Mołdawii, Wołoszczyzny, no i że to będzie takim polskim protektoratem. Protektorat też może mieć swój protektorat. No wiadomo było, że to jest jakieś szaleństwo, bo Rosjanie nigdy do tego nie dopuszczą, bo to ma być ich protektorat, ziemię Rumunii, tak? No niestety w trakcie Sejmu Czteroletniego związał się z ambasadą rosyjską.
I tu go przestaliśmy lubić.
Tak, więc tak jak wam mówiłem, będzie pozytywnie i negatywnie. No i ogłosił wtedy pod pseudonimem Pamflet przeciwko sojuszowi z Turcją, który wtedy negocjowaliśmy. Co więcej, to była rzecz skandaliczna, bo w tym pamflecie doszło do wycieku, to je można powiedzieć tak jak u nas cały czas.
Kontrolowany wyciek.
Tak, nie wchodzimy w szczegóły, bo jest cisza wyborcza. No i oczywiście on ujawnił po prostu szczegóły tego tajnego porozumienia z Turkami, które samo w sobie jest bardzo ciekawe. Robiliśmy o nim podcast, poszukajcie starych odcinków, bo to jest tak naprawdę pierwsze, jeśli chodzi o język, takie porozumienie między Turcją i jakimś państwem europejskim, gdzie jest po prostu język taki nowoczesny, na spokojnie, bez żadnych odwołań, tylko po prostu jak w prawie międzynarodowym. Oh. Że wzięlibyśmy ten traktat i powiedzieli, ojejku, to koniec XVIII wieku, tak.
Ja może on dalej obowiązuje, zapomnieliśmy go...
Nie, nic z tego nie wyszło. Nic z tego nie wyszło, bo jak właśnie po uchwaleniu Konstytucji 3 maja, bo z tego powodu chcieliśmy sojuszu z Turcją, no doszło do wojny, Rosja nas zaatakowała, no i on musiał uciekać wówczas, Karol, przed gniewem ludu. No i został, no niestety ta jego tego więź z Rosją była coraz silniejsza, więc kiedy wybuchła, wrócił do Warszawy, bo myślał, dobra, no wojna, Rosja wygrała, to sobie wracam do Warszawy i tutaj gniew ludu i karząca ręka polskich rewolucjonistów, lewactwa byśmy powiedzieli.
Dosięgła go,
pozostał uwięziony, oskarżono o zdradę i powieszony przez tłum warszawski, który, tu można zawsze powiedzieć, roku pańskiego 1794, insurekcja kościuszkowska, wyrok śmierci wykonany, ale nikt mu nie zjadł wątroby.
Polak
się potrafi zachować humanitarnie, a nie żeby komuś zjadać wątrobę. Wątroba jest do czegoś innego. Dobrze, więc wracamy, słuchajcie, po tej wycieczce z panem Karolem, wracamy do Zofii Glawani, o której pięknej bitynce, o której zrobimy podcast. Natomiast, no, jak przed chwilą wam powiedziałem, zostaje ona żoną Józefa Wita. Czyli syna naszego Jana. No i Jan oczywiście jak ją zobaczył, tutaj w następnym podcaście wam o to opowiemy, przepiękna kobieta, cudowna, seksapil, ale też bardzo inteligentna, więc on od początku wyczuwał, że to jest małżeństwo, w którym jego synek Józef zostanie po prostu okręcony wokół paluszka i tego się bał, ale jednocześnie był też oczarowany. Więc Józef, moi drodzy, to generał wojsk koronnych i od najmłodszych lat można powiedzieć służył pod ojcem, to pewnie była no, surowa ojcowska ręka. On miał Syberię w domu 24H. To jest sygnał do tych wszystkich lękliwych panów z Podlasia. No i oczywiście służył w Kamieńcu, no i tam awansował pułkownik, aż do dowódcy twierdzy. No, został usunięty w pewnym momencie, bo nadużycia, defraudacje. No i pewnie po tacie odziedziczył takie przekonanie, że twarda ręka nic tak nie wychowa, jak żelazna dyscyplina. Oraz tutaj no niestety poważniejsza sprawa. No opowiadamy czasami o zdrajcach, konszachty z Rosjanami i Austriakami. Uciekł nawet przez jakiś czas, był pod opieką Patiomkina, o którym wam sporo opowiadaliśmy ze względu na jego podboje, prawda, które dokonał Ukrainy Południowej. Tutaj pamiętajcie, że to jest rodzina pochodząca z ziem historycznych Białorusi, i jego przodkowie byli szlachtą w Rzeczpospolitej, w Wielkim Księstwie Litewskim. No, ale wówczas był wielkorządcą południowej Rosji i został kochankiem też naszej Zofii, o czym wam jeszcze opowiemy. No więc oczywiście Józef był bardzo też zaradny, wymuszał pieniądze, nadania, stosując, też rozgrywając żoną. Do pewnego momentu to działało. No i w pewnym momencie no, żonę dosłownie sprzedał Stanisławowi Potockiemu, o czym opowiemy jeszcze. Szantażował go potem i tak dalej. No generalnie na co były te pieniądze? No opinia o tym, że był to niezwykły imprezowicz. Tak zwany, jak to się wtedy mówiło, prowadził hulaszczy tryb życia.
Osoba z doświadczeniem uzależnienia od hazardu.
I alkoholu. Drogi Pawle. I pewnie jak się mieszkało w Kamieńcu Podolskim, to możliwe, że jeszcze inne używki. Wiesz, no co, tak. Co ci z Bliskiego Wschodu mogą przywieźć, tak?
Tak.
No właśnie. I teraz tak. Co robi nasza Zofia, żebyście zobaczyli, że kobieta może być naprawdę rozgrywająca? Więc Zofia na przykład zrobiła coś takiego, że to mamusia jej poradziła, że sprowadziła do Kamieńca ciocię. No i stwierdziła, że tą ciocię przedstawi generałowi jako swoją siostrę. No i że ciocia... No co, każda Glawani niech ma swojego dewitę. Czy jak widzicie, co my tu robimy? Kojarzymy Niderlandczyków z Ormiankami, a potem Niderlandczyków
z Greczynkami.
A to moja Greczynka.
To znaczy, chciałem powiedzieć, że moja siostra.
No, dbamy tutaj, aranżujemy małżeństwa, ale no tutaj, jak stwierdza Jerzy Łojek, no był ewidentny problem, że no generał dewitę Jan, no był już w tak zwanym wieku mocno zaawansowany. Więc przy cały czar, no nie działał seksapil w takim sposób, jakby mógł działać. Więc ciocia opuściła Kamieniec i osiedliła się pod władzą Imperium Osmańskiego, z którego poddaną była w Lennie w Mołdawii i mieszkała sobie długo w Jasach. Ale jej pobyt jest bardzo ciekawy, słuchajcie, bo powstała legenda o tym, że rodzona siostra Zofii, nazwana Fatimą Heleną,
ciocia,
to jak Radio Erewań, teraz nawiązując do Ormian, tak? Czyli ciocia, nie siostra, nie ta i tak dalej. I legenda jest taka. Związek małżeński był na początku tak, że wyszła za Polaka Gajkowskiego i potem Józef Witte, no jakby to powiedzieć, no znowu dokonał pewnej transakcji, po prostu według tego bardzo popularnej legendy miejskiej, która weszła, co jest najlepsze, do historiografii, że poważni historycy zaczęli o tym pisać, no że generał Józef sprzedał ją do haremu sąsiedniego, baszy sąsiedniego Chodzimia. No można powiedzieć twierdza twierdzą, twierdzy sprzedaje kobiety, takie miasta partnerskie. No i tutaj według właśnie jednego z polskich historyków, że takie się życie ułożyło, że w ogóle ostatecznie zmarła w Aleppo w Syrii,
Aleppo.
Tam wyemigrowała. Tak, no i pośród gajów różanych i szemrzących wodotrysków, jak widzicie ten język rokokowy, nie barokowy, spoczęły popioły branki kupionej przez pana Boskampa, bo to jest ta wersja, że to siostra, nie ciocia, potem skromnej oberbombardierowej. Jak się pani nazywa? Oberbombardierowa, przepraszam bardzo. No jak już udowodniliśmy, Niemcy to artyleria w naszym przypadku, to właśnie u Gajkowskich wreszcie pierwszej małżonki Chocimskiego i tutaj nawet awansował wezyra, tak? No, ale wiemy, że to wszystko nieprawda, ale jak wam pokażemy, Zofia generalnie nie była niesamowita pod względem kreacji. Można powiedzieć, że boty, trolle, dezinformacja, fake newsy to pestka przy niej. Więc ona na przykład wykreowała siebie, że jest potomkinią Pantalisa Mauro Cordato. No to taka rodzina książęca spowinowacona z cesarzami bizantyjskimi. Jak wam pokażemy, no nie bardzo. No więc tutaj jest kolejny wątek, że ona ze swoim mężem rusza, co było wtedy charakterystyczne, w podróż po Europie. I tu zrobiła wielką karierę. No i gdzie się oczywiście są Niemcy po drodze, jest Belgia, czyli Niderlandy, wówczas austriackie, Francja, Austria i w Warszawie poznaje, to jest tak, Paweł, pamiętaj, jak jeździsz w podróż poślubną, to co najmniej musisz się spotkać z kilkoma koronowanymi głowami, władcami, monarchami, no więc w Warszawie Stanisław August, potem jadą do Niderlandów Spa, po drodze oczywiście Berlin, tam w Berlinie król Fryderyk II, i który stwierdza, daje słowo, jeśli w jej kraju jest sporo takich buziaków, tutaj no niestety to jest określenie buziak w sensie twarz, to warto tam podróżować i w parę tygodni później trafiają do Spa. Tak jak się mówi, że jadę do Spa, to nazwa pochodzi właśnie od tego Spa. I to było bardzo modne miejsce wówczas dla spotkań arystokracji, wytwornego towarzystwa z całej Europy. Oczywiście oprócz walorów kuracyjnych, no to wód mineralnych, to jak wiecie, no działy się tam rzeczy sprośne.
Jak to w sanatorium.
Jak to w sanatorium. Jaki kraj, taki ciechocinek. Tutaj oczywiście sobie puszczamy oczko, żartujemy, proszę państwa. No i ja to bardzo lubię, powiem wam, Łojka za język. W rzeczywistości atrakcje spa były głównie natury rozrywkowej. I tu zostawiamy trzy kropki. No i właśnie bawił tam wówczas podczas ich wizyty państwa de Witte cesarz Józef II. Można powiedzieć taka podróż sentymentalna po Niderlandach. Trzeci monarcha, tak? Bo mamy króla Polski, króla Prus, cesarza Józefa II. Też się zachwycił i mówi, jedź dziewczyno do Paryża, list uwierzytelniający do siostry tej słynnej, której potem główkę obcięto, Marii Antoniny, poznaj się. No więc Paryż też zachwycony. Więc mamy po prostu tournée, rusza z Kamieńca Podolskiego. Nasza piękna Greczynka była kurtyzana razem ze swoim Polakiem niderlandzkim z macochą Ormianką i odwiedzają, prawda, kolejne miejsca. Z tego związku Zofii i Jana narodzi się kolejny Jan, przepraszam, nie Jana, Józefa, co ja gadam. Z Zofii Józefa narodzi się Jan, po dziadku oczywiście Jan,
tak.
Narodzi się w Paryżu podczas właśnie tej podróży najprawdopodobniej, tak? I który już ewidentnie no, przyjmie pozycję rosyjską, czyli mamy coś takiego, że troszeczkę zatoczyła historia de Witte koło, bo zaczęło się pod Połtawą po stronie rosyjskiej, ale słuchajcie, tak, generał, hrabia, gubernator wojenny w Warszawie w roku 1831, no to możecie sobie wyobrazić, czym się zajmował, zaraz wam podam jego funkcje, bo to też są piękne określenie. No, generalnie, no dobra, może bez tych funkcji, no przede wszystkim śledztwa, skazywanie, wyroki i tak dalej w ramach komisji śledczej dla przestępców politycznych. No więc represje po powstaniu, jego specjalność. Wcześniej brał udział oczywiście w tłumieniu powstania, został ranny w kolano, wojny z Turkami, dowodził przez wiele lat oddziałami kawalerii nazywanych kozakami na południu Ukrainy, ale w tym wszystkim mamy wątek taki, że ożenił się z Józefiną Lubomirską. Czyli ten ślad Polski pozostaje nie tylko w wymiarze represyjnym. To było głównie małżeństwo na papierze. Słynął to chyba po dziadku z bezwzględności i okrucieństwa. No i oczywiście ze względu na skandaliczne prowadzenie się, bo tą żonę traktował no w ten sposób, że co chwilę znajdował jakieś kochanki, no to w pewnym momencie stracił łaski cara. Ukoronowaniem jego romansów był romans z Karoliną Sobańską, o której wam sporo opowiadaliśmy w kontekście Odessy, Mickiewicza, Puszkina, Krymu, sonetów krymskich, tak? I tutaj się zatrzymujemy, bo już przygotowaliśmy grunt do następnego podcastu o Zofii, w którym będzie o Zofii, pięknej bitnice. Ostrzegamy tylko dla osób powyżej 16 roku
życia. I to jest poważne ogłoszenie, proszę państwa.
Tak. No przykro mi, no niestety Jerzy Łojek, zapewniam państwa, że i was, moi drodzy, że będzie sporo o wydarzeniach natury rozrywkowej. I nie będziemy tylko korzystać z atrakcji tak zwanych kuracyjnych.
Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, mogą państwo proponować, komentować, pytać i to wszystko wysyłając do nas mail na adres babelmałpatok.fm. babelmałpatok.fm. Do usłyszenia. Za tydzień mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tokfm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.